Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. Dzisiejszy odcinek jest bardzo ciekawy i nietypowy, szczególnie dla mnie. Nie usłyszycie w nim Martyny, natomiast usłyszycie inny męski głos, a tym męskim głosem będzie mój gość Michał Krzysztofik, który jest HR menedżerem w firmie Flex. Panie Michale, jakby mógł Pan się przedstawić.
Witam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie na początku. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, natomiast wierzę, że wszystko się tutaj ładnie nam uda. Mam taką nadzieję. Dobrze, od początku zaczynając, kto to ja jestem? Michał Krzysztofik, rzeczywiście Human Resource Manager. A na ten moment jestem w firmie odpowiedzialny za całe zasoby ludzkie. W firmie Flex o ponad 5 lat. Natomiast całościowo 20 lat w HR-ach przez różne branże, przez różne firmy. Wiedza całego, znaczy katalogu HR-u. Może tak w skrócie. Natomiast w obecnej firmie, bo chyba o to chodzi, żeby powiedzieć trochę o firmie Flex. Więc firma Flex ma 160 tysięcy pracowników na świecie. Głównie branża elektroniczna, ale też branże takie związane z produkcją, z nowymi innowacjami, ale również logistyka. W Polsce mamy dwa zakłady. W Tczewie, to jest bardzo duży zakład, 4 tysiące osób, to są właśnie te branże, o których powiedziałem wstępnie. No i mamy zakład w Łodzi, który 15 lat temu powstał. Powstał jako taki hub logistyka i tam zaczynaliśmy od 100 osób. I 5 lat temu było ich 250. Zaczęliśmy nowe biznesy wprowadzać. Produkujemy czy pakujemy dla dużych klientów produkty. Serwisujemy też urządzenia elektroniczne. To jest Łódź. Za chwilę będziemy otwierali drugi zakład pod Łodzią dla jednego z większych klientów z branży AGD. Urządzenia czy słuchawki elektroniczne, więc to też przed nami duże wyzwanie. Na dzisiaj mamy 1100 osób. Do końca marca chcemy zatrudnić, no głównie przez nową lokalizację, 300-400 osób. Mhm. To tak w skrócie od strony przedstawienia się.
Okej, okay, super, dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że Pan zarządza tutaj Łodzią i Wolą Rakową. Powiedziałem, tak, że tą drugą lokalizacją
tak,
nie
tak,
padła.
Tak,
myślę,
tak,
że to nie jest tajemnica
nie,
żadna.
Bardzo proszę.
Więc proszę powiedzieć z perspektywy Pana doświadczenia tego 20-letniego i teraz otwierania nowego zakładu, nowego sajtu. Jak Pan w ogóle ocenia ten rynek rekrutacyjny? Jak z perspektywy tego, co się działo 5, 10, 20 lat temu, a teraz? Bo myślę, że macie dosyć duże wyzwania, jeżeli chodzi o zatrudnienie sporej liczby osób na tą Wolę Rakową. Jak Pan to ocenia? Jak Pan to widzi?
Ja pamiętam takie czasy jeszcze, kiedy 10 lat temu rekrutowałem na produkcję i na tej produkcji daliśmy ogłoszenie, to akurat tam było takie podstawowe stanowisko pakowacz operator i mieliśmy kolejkę osób chętnych do pracy, do firmy przez firmy zatrudnieni.
Ale kolejkę taką fizyczną?
Kolejkę fizyczną, że ludzie ustawiali się, był rozmowy umówiony i normalnie z kierownikami. Rozmawialiśmy z pracownikami produkcji, no kandydatami do pracy i normalnie testowaliśmy, dawaliśmy im testy, pół godziny z każdym pracownikiem i no, nie każdy został przyjęty, co jest w ogóle zmianą podejścia do obecnych czasów. Te standardy, jeśli chodzi o stanowiska niższe, się zmniejszyły, też pracownicy Ukrainy tutaj też swoje robią, więc jest to diametralna różnica. Taka obserwacja. I to był taki, no wcześniej też oczywiście ci pracownicy, no wcześniej były takie czasy, gdzieś 15 lat temu, jak pamiętam, jak zaczynałem, że w ogóle przez rok nikt na produkcji nie przyszedł, bo nie było w ogóle przyjęć i wszyscy się cieszyli, że w ogóle tą pracę mają i było super, nie?
No czyli teraz, rynek pracodawcy,
też były trochę inne czasy, Polska była w innym momencie, no to jeszcze było przed Unią Europejską, jak zaczynałem, więc to też troszeczkę inaczej było, bo mniej tego biznesu i każdy swoją pracę szanował i tak dalej. I to jak po Unii, jak weszliśmy do Unii, też zaczęło się to zmieniać, ja też to widziałem. I te umiejętności, te kompetencje też zaczęły się zmieniać, nie? Więc to taka, chyba za krótka, nie dam rady dzisiaj tego przejść te przez wszystkie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację, no to na ten dzisiejszy rzeczywiście jest to trudne i to zadanie, które tam przed nami było, to jest tak, że mieliśmy nagle otworzonych przez ID, nie wiem, 20 wakatów, produkcji trochę mniej, ale też już, czy logistycy zdiagnozowane i bez klientów zewnętrznych, czy bez wsparcia zewnętrznego, to byłoby to bardzo trudne. Mhm. No bo też jak nagle dział HR funkcjonuje, ma tam jakieś ustalone tam w granicach porusza się kilku wakatów na rok i nagle dostaje taką, to nie jest możliwe, więc tutaj wsparcie klienta zewnętrznego czy partnera biznesowego od rekrutacji jest ważne.
Czy mówi Pan o agencjach pracy tymczasowej?
Agencje pracy tymczasowej albo o wsparciu rekrutacyjnym, mówię tutaj o firmach headhunterskich, czy tych firmach, które wspomagają w produkcji, no bo jesteście taką jedną z firm, która też właśnie rekrutuje i dużo nam rzeczywiście tutaj pomogła, w pewnym momencie nawet tutaj nas, że tak powiem, wyciągnęła z kłopotów.
No i cudownie, rozumiem, że to będzie teraz przemowa pochwalna dla naszej firmy.
Nie, na końcu jest ważne, żeby była osoba dostarczona i te osoby, które zostały dostarczone, są w dobrej, nie chcę powiedzieć jakości, no ale no, my jesteśmy też niestandardową firmą. My proponujemy pracownikom rozwój. Nie damy szablonu. Flex w Łodzi jest specyficzną firmą, mocno działamy przez takie akcje dynamiczne. Nasi klienci też od nas wymagają dynamizmu. Więc jak ktoś szuka rozwoju i chce się rozwijać i wychodzić poza strefę komfortu, to jest bardzo ważne, okay. No to jest to miejsce. Tak chcemy przyciągać ludzi, to wydaje nam się, że nam się to udaje. No oczywiście też są osoby, które pracują, że tak powiem, w powtarzalnych czynnościach i takie osoby też są potrzebne i też się chętnie do nas zapraszamy. Ale przy takich projektach, no właśnie greenfieldach, czy otwierania, no to umiejętność pogodzenia, no właśnie tego doświadczenia, które się wnosi i chęć go no pokazania w nowej firmie albo dostosowania, ona jest bardzo ważna, szczególnie na tym pierwszym momencie.
Okej, to ja bym się na tym skupił, bo już parę tematów Pan poruszył inaczej. Zahaczył Pan o kilka tematów, które będę chciał pogłębić. Natomiast co jest dla Pana, osoby, która zarządza działem HR w dużej firmie łódzkiej, największym wyzwaniem?
Chciałbym się powiedzieć, czy na pewno są to ludzie i zapewnienie pracowników, że w to miejsce, które teraz wybrali, w którym są, spełniają się i to jest dla nich odpowiednie, jak najlepsze. I wierzę, że Flex takim jest i pokazujemy to pracownikom. Pokazują nam to też pracownicy, którzy zdecydowali się z różnych powodów odejść i wracają do nas za chwilę. Bo praca to nie tylko jest wynagrodzenie czy też inne składniki, ale też atmosfera pracy i kultura pracy, a przede wszystkim ludzie. Często jest błąd popełniany przez pracowników, którzy odchodzą, że no fajnie tu mam, no ale coś bym spróbował. No okej, jestem, jak ktoś jest młody i chce spróbować, jest to dopuszczalne, nie ma problemu, ale zawsze trzeba tak wziąć ryzyko to, że ten sam układ odniesienia, znajomości, relacje, które się latami gromadzi, one się już nie odtworzą, mogą się otworzyć trochę w innych kombinacjach i już nie będzie to samo. Więc to też na to trzeba zwrócić uwagę, ale no... Trzeba czasami zrobić krok, żeby wyjść poza firmę. Nie zachęcamy do tego.
Też zachęcam. Ale zachęcamy.
Ja miałem, bo macie dzięki temu pracę. Tak jest. No ale na końcu chodzi, żeby pracownik był szczęśliwy, nie? I żeby miał to poczucie, że się spełnia w swojej pracy. Tam oczywiście patrząc przez work-life balance i tak dalej i te inne rzeczy, które też są dla nas ważne jako firmy. No to się zmieniło. To się zmieniło przez ostatnie lata. Pracownik jest dla nas też partnerem. Tak traktujemy tych pracowników po partnersku. To nie jest tak, że mówimy, to zrób i to wykonaj. Tylko no chcemy, żeby to było, że my dajemy no możliwość wykazania tych swoich najlepszych cech, kompetencji, kwalifikacji.
Okej. Okay. A wspomniał Pan, że wracają czasami osoby. Jest Pan w stanie przywołać argumenty, które podawali przy powrocie? Co zdecydowało, że jednak chcą wrócić?
Każda firma ma swój kod z innych DNA, może to kod gena.
To jest
DNA. Każdy
istotne.
Taki no, funkcjonuje się czymś i rzeczywiście jak ktoś długo jest w firmie, nie wiem, 10-15 lat i no, czuje, że chciałby coś spróbować, dobra, może spróbować, wychodzi, ale to nie jest oczywiste, że mu się w innej firmie spodoba, nie? Bo no, rekrutacja polega na tym, żeby no, sprzedać pracodawcę, ale nie wie się do końca, co tam się znajdzie. Nie?
A to właśnie, czy Pan pamięta ogólnie jakiekolwiek powody, które podawały te osoby, że chcą jednak wrócić? Co było takim czynnikiem?
To jest kultura organizacyjna, atmosfera i ludzie, tak.
Okej, okay. I to jest istotne właśnie tak z perspektywy osób, które też pewnie nas słuchają, bo tu słuchają nas też kandydaci i pracownicy, którzy czasami się zastanawiają, że ta trawa po drugiej stronie rzeki zawsze jest bardziej zielona.
Nie jest.
Ale to trzeba się przekonać często na...
Czasami trzeba i właśnie do tego to nie blokujemy tego i czasami trzeba i ja też to rozumiem, no bo trzeba taki czasami czas zrobić, natomiast już czasami nie ma powrotu dla tych ludzi. To nie jest tak, że się wyjdzie, gdzieś do innej firmy pójdzie, nie wiem, rok, dwa, no i potem się wraca do firmy, no dobra, no to jestem, to weźcie mnie, jestem gotowy. To tak nie działa, nie? Mhm. Bo firma w tym czasie zmieniła się, przeorganizowała się i może już nie być miejsca dla takiego stanowiska, albo też się zmieniają ludzie, albo też się zmienił nastawienie, więc to nie jest oczywiste, nie? Mhm. Ja rozumiem, że każdy tam sobie patrzy ze swojego punktu widzenia i widzi siebie, no, że on jest odpowiedni i tak dalej, ale no, firma, czyli pracodawca też się zmienia, nie? On nie stoi w miejscu.
Jasne. Ale rozumiem, że powroty do firmy Flex są możliwe i
są,
więc jak najbardziej tak, nie są zamykane drzwi. Z perspektywy tego, co pan mówi, to jest istotne, jeżeli chodzi o pokolenie Z, które wchodzi teraz na rynek pracy i oni nie są tak przywiązani jednak do tego pracodawcy, tak jak kiedyś to jednak były te grupy baby boomers.
Lubię ich, bardzo ich lubię.
Tak?
Lubię.
To rozwijmy to. Czemu pan nie lubi?
Lubię Z. To w ogóle to na pokolenia to się no właśnie od baby boomers pojawił. I on długo, długo był i potem zaczęły następne wchodzić. I teraz te okresy są coraz krótsze. Mm-hmm. Nie? Teraz mówimy o tym pokoleniu. Ja rozmawiam z ludźmi, przyjmuję różnych ludzi tam, z różnymi rocznikami. Lubię ich i no właśnie rozmawiamy sobie i wydaje się, że rozmawiamy tak samo jak z nimi kandydatami 5-10 lat temu, ale proces jest potem troszkę jest inaczej.
Proces, czy już jak pracują?
Tak, potem jest inaczej.
Okej, czyli na rekrutacji nie ma aż takiej różnicy, ale później w trakcie, jak wykonują
tak,
pracę?
Tak, widzę.
A jest pan w stanie ocenić, czy te różnice są takie podstawowe? Oprócz tego, że rotują i mają większe oczekiwania, bo chyba to jest oczywiste. Czy są jakieś inne obszary?
Znaczy, co do zasady, no to jest też bardzo mocne zwrócenie uwagi na work-life balance, tak? Czyli jestem tu, od tej do tej i dalej to jest moja sprawa.
Okay.
To jest okej. Okay. A widzę też taką potrzebę i to jest akurat dobre dla pracodawców, taka potrzeba z jednak długofalowego zatrudnienia. Niekoniecznie tam pod jak baby boomers tam, nie wiem, narobić się 12 godzin pod stresem, tam żeby wynik dowieść. Tutaj jasne zasady, no tu jesteśmy od tej do tej godziny, ale żeby to było długie, takie powtarzalne, przewidywalne, no mam pracę, mam gdzie wrócić, ale też zajmuję się życiem prywatnym, zainteresowaniami i tak dalej. I też jest to dla mnie ważne. I to jest okej, nie?
Mhm. Ten sam problem występuje przy tak zwanych white collarsach, czyli pracownikach umysłowych i przy blue collarsach, czyli tych, co pracują na produkcji? Czy widzi pan tutaj to rozróżnienie?
To zależy, jakie tam grupy. Pewnie bardziej tu mówię o white collarsach, ale blue collarsi myślę, że to jest też rocznikowo. Też to widać.
Są prognozy, że niedługo nie będzie miał na produkcji kto pracować, bo w sumie jesteśmy troszkę ograniczeni przez konflikt na wschodzie, tak? Bo mężczyźni z Ukrainy w wieku poborowym nie mogą wyjeżdżać, głównie są kobiety. Wy macie o tyle dobrą sytuację, że możecie kobiety zatrudniać, bo pracę macie taką.
No tak, ale to jest znów, tu jesteśmy tu, gdzie to są rozmowy biznesowe, które dość ostatnio toczę na różnych szczeblach. No jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy z Ukrainą. Jest wszystko dobrze. Nie wiem, co będzie za 3 lata. Nie wiem, co będzie za rok. Nikt nie spodziewał się, co będzie w marcu. Sytuacja nas trochę zaskoczyła. Niektóre firmy w ogóle nie zatrudniają Ukrainy właśnie przez to ryzyko, że wszystko się może zdarzyć z obcymi krajowcami. Też tak jest.
Z takich raportów, do których ja dotarłem, firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, czyli mają status dużego przedsiębiorstwa, większość tych firm, czy 65%, mówi o tym, że zatrudnia pracowników ze wschodu.
No tak.
Nie są w stanie ogólnie pozyskać tej pracy, do pracy osób z Polski, więc ten trend będzie się utrzymywał. I to też pracownicy z Polski wyjeżdżają na zachód, a ktoś inny dla Ukraińców, to my jesteśmy zachodem.
Tak. Ja się ostatnio dotarłem do jednego z raportów i było to pytanie, no właśnie, między innymi do tego pokolenia najmłodszego i to ciekawe, że z deklaracji, które tam były deklaracje, że chcą wyjechać na zachód, do Niemiec. Że niekoniecznie w Polsce. To było zdziwienie dla mnie, że, no, że istnieje grupa osób, które no, nie czuje się tutaj dobrze albo nie ma możliwości rozwoju i tak dalej i planuje wyjazd za granicę. Mhm. To było 10 lat temu, 15, teraz w ostatnim czasie były powroty, no, a jednak znów się jakoś to odświeża i ludzie no, chcą gdzieś pracować indziej niż w Polsce. To ciekawe. To mnie zaskoczyło.
Okay.
Zaskoczyło mnie to. Moje myśl widzenie było, że no, ludzie wracają, chcą pracować w Polsce, ta płaca z roku na rok rośnie, też no, pracodawcy doceniają pracowników i tak dalej, chcemy ich utrzymać. Natomiast no, jednak jest grupa, która no dobra, mówi, no fajnie, ale ja bym chciał coś innego spróbować, nie? Za granicą. To było dla mnie zaskoczenie.
No, to ciekawe. Ja jakoś nie jestem zaskoczony. My też robimy rekrutację na zachód i rzeczywiście kandydatów jest bardzo dużo, którzy chcą wyjechać z Polski. Dużo więcej niż tych chętnych tutaj do pracy w Polsce, więc obecnie mam taki projekt do Holandii, bez nazw oczywiście, jest sporo rzeczywiście kandydatów, którzy chcieliby pojechać na takie bardzo proste stanowiska blue collarsowe.
Mhm. Ale co, jadą tam i jest założeniem, że wracają.
Mają mieszkanie, mają zakwaterowanie, mają transport, dostają kasę, tak? Jadą na robotę i wracają. Czyli zarobkowy imigrant typowo, tak? Bo tam zarobi w euro, a nie w złotówkach, zarobi, przyjedzie i będzie mógł żyć. Ten model wydaje mi się, że on jest popularny i to od wielu lat. I on jest teraz chyba tak samo realizowany przez pracowników z Ukrainy, a w sumie... Dobra, ta sytuacja teraz to jest w ogóle zupełnie inna, no bo jednak tych uchodźców to prawie 8 milionów przeszło przez Polskę, a więc część z nich została, część wróciła, ale to może nie na tą rozmowę. Dobra, to wracając. Rekrutacja. Zatrzymajmy się trochę przy tym temacie. Powiedział pan w ogóle, że jesteście niestandardową firmą. Co jest w ogóle dla pana kluczowe, jeżeli chodzi o rekrutację? Kandydat, który ma przyjść do Michała Krzysztofika na spotkanie rekrutacyjne, czego on się może tam spodziewać?
Ja sam czasami tego nie wiem.
Musimy dać jakieś tipy.
Dobre są dwie metody. Są. Idziemy według formularza standardowego i to jest okej, powtarzalne i to można, ale można też przyjąć drugą ścieżkę, że idziemy niestandardową ścieżkę. I to jest tak, no, tak zwane, no co tam kandydat nam pokaże w danym miejscu, nie? Kandydat też się przygotowuje do rozmowy. Natomiast ja, jak prowadzę rozmowę i też zachęcam wszystkich, żeby zarówno kandydatów, jak i pracodawców, żeby pokazywać dwie strony, bo to jest naprawdę rozmowa między dwoma stronami. I jak najbardziej pokazać to w prawdzie, że nie przebierać jakichś mask albo roli, albo coś próbować. Bo nie zawsze wygrywa najlepszy, nie zawsze wygrywa najlepszy kandydat, nie wygrywa też, bo nie przegrywa najsłabszy w danym momencie. Wygrywa ten, który w tym momencie jest najlepszy do tego momentu, w którym znajduje się firma. Firma jest w różnych momentach. No właśnie, jak mówimy o rozwoju, no to potrzebujemy innego kandydata, a innego potrzebujemy, kiedy firma jest rozwinięta, nie wiem, już 5 lat, sobie spokojnie, wie wszystko ułożone, to pewnie też innego kandydata będziemy szukali, nie? Okay. Więc to też, ja to mówię kandydatów, zachęcam, bo jak można kandydat przychodzi z jakąś tam wizją, a powiem to, a tego nie powiem, albo się nastawi, a pewnie będą mnie pytali o to, a jak mnie zapytają o pięć, w czym jestem dobry, to powiem to i to, nie? Ja nie zadaję tego pytania. Ja nie zadaję, bo kandydaci są gotowi, przyzwyczajeni. Już sam jak zadawałem, to jak ze sznurka szło, tak? To. Gorzej jest z tymi minusami, co tam jeszcze zaprawdę. Chociaż też ostatnio się poprawili kandydaci.
Porażki, tak?
Porażki. Internet jest super w tych, że porażkę pokazać, jak plus. Ja już nie zadaję tych pytań. Ale wracając do tematu rozmowy, ja szukam potencjałów. Szukam potencjałów, czyli dla mnie najważniejszy jest potencjał, no bo tu, gdzie jesteśmy, no to ja nikomu nie potrafimy zapewnić pracy, nawet tych pracownikom blokularstwa, czy na produkcji, czy na logistyce, że za rok, za 5 lat będzie to samo środowisko. Nie będzie.
Okay.
Nie będzie. Szukamy jakiegoś, właśnie kwalifikacji, które są gdyby zdobyte, czy doświadczenie, które możemy czymś pracować, ale potencjał jest największy, że ta osoba w tym momencie zdoła się nauczyć i będzie się mogła adaptować do zmieniających warunków. To mogę Was zagwarantować, że ze strony pracodawcy i pracownika będzie cały czas zmiana.
Dobra, ja muszę podrążyć trochę ten temat, bo znam Pana już nie od dzisiaj i ja wiem, że Pan uwielbia wybijać ze skryptu po prostu. Ja jako handlowiec parę razy próbowałem się przygotować na spotkanie z Panem, nigdy nie udało mi się to zrobić, więc muszę podrążyć ten temat. Jak Pan te spotkania rekrutacyjne prowadzi, jak Pan wybija ze skryptu, czyli te niestandardowe pytania, jak zweryfikować potencjał na przykład kandydata? Co Pan robi? No bo mamy te sztampy ogólnie, czyli to, co w Google znajdziemy, czyli te porażki, sukcesy, a to jeszcze zapytają Cię o to, jakim zwierzęciem chciałbyś być, tak?
Tego pytania to nie zadaję.
To bardzo dobrze.
Ja mam taki zestawik, ale nie zadaję przez tyle lat, co to właśnie można wejść w Google i zobaczyć, nie? Standardowe pytania. Mam je gotowe, nie używam ich. To też nie chodzi, żeby pracownika wprowadzić w konsternacji, bo łatwo i wtedy kandydat się wbija trochę z takiego rytmu. To też nie o to chodzi, więc ja zawsze mówię, żeby to było w taki poczuciu jakiejś zaufania, żeby to była rozmowa i nie egzamin, no bo też ludzie, nie wiem, czy pracy kandydaci idą przez szkołę średnią, są nauczeni, że to egzamin. Rozmowa o pracy to nie jest egzamin, nie? To jest coś więcej albo coś innego. Ja też to tak chcę ubierać i wydobywać na rozmowie jak najlepsze, jak to powiedzieć, żeby się kandydat jak z najlepszej strony pokazał, bo jak dochodzi do tego stres, to czasami jest taki, różne osoby są oczywiście, nie pokazują tego swojego potencjału, nie? Jest takie coś. No jednak rozmowa rekrutacyjna jest jakiś tam poziom, to nie jest tam, że sobie idziemy na gdzieś na jakieś spotkanie do klubu, tylko idziemy w poważnych sprawach, nie? No trzeba też przedstawić siebie, opowiedzieć sobie, ale to też jest duża rola tutaj rekrutera, czy tam pracodawcy, żeby zapewnić taką atmosferę komfortu, że niezależnie co, to kandydat na początku i na końcu rozmowy jest wartościowym człowiekiem, nie? Najgorsze, co może się zdarzyć, że pracownik przychodzi okej, i pracodawca, czyli kandydat przesłuchujący pokazuje mu, że coś jednak nie poszło, nie? To niedobrze. To tu już zaczynamy employee branding, bo to też nie o to chodzi, nie?
Nie wytykamy błędów, rozumiem,
Nie wytykamy błędów, bo to nie o to chodzi, bo do niczego. Pracodawca i tak ma, ja mam zawsze jakieś tam swoje, co ja szukam u kandydata. Albo mi się wydaje, co szukam i też tego próbuję to znaleźć. Ale to jest na pytanie, co dla mnie jest ważne. Może to trochę zabrzmi dziwnie z moich słów, ale myślę, że w pracy HR-owca, czy to jest osoba, która zajmuje się rekrutacją, jest ważna intuicja. Tej intuicji niestety nie można nabyć w ciągu roku, 5 lat, jest to troszkę dłużej, ale ona przychodzi, nie? I trzeba się łapać to nie są przebłysków, ja to nazywam przebłysków, i trzeba jakoś no, złapać się ich i potrafić je no, dalej gdzieś przyłożyć taki racjonalny język, nie? Bo to nie jest to oczywiste. Ja też czasami mi się to nie udaje, nie?
Okej. Okay. To niektórym może być bardzo smutno, jak odsłuchają tego, bo chcą iść do HR-u, chcą zostać naprawdę świetnymi tak. rekruterami i dostają informację, teraz 5 lat potrzebujesz i wtedy może intuicja się u ciebie pokaże.
Moja perspektywa to jest oczywiście, niektórzy mogą mieć moje szczególne umiejętności, jest to możliwe, że szybko, jak ktoś jest, no właśnie, też ma takie no wewnętrznie, że czuje się tym dobrze, może to szybciej zrobić, ale tutaj wydaje mi się, że w rekrutacjach jest potrzebne, żeby tam odbyć, nie wiem, 50-100 rozmów, żeby się też no, obyć z tym. Tak jak w każdej doświadczeniu, no, ktoś się stanie mistrzem, kiedy no, nie, wykona daną tę czynność 1000 razy. No to tak też taki jest taka kwalifikacja, więc jak tam, no, czym więcej, no tym więcej się to... Potrafi się być. Bo na końcu chodzi o to, żeby kandydat był dopasowany do stanowiska i też do firmy, no, żeby jasne. To też było no, jasne.
Oczywiście. Temat mózgu Gadziego, czyli ta intuicja, którą my czujemy, że rzeczywiście coś nam podpowiada, że to jest jednak to, co powinniśmy zrobić, a i to jest mózg Gadzi, warto się zapoznać z tym tematem, bo no dobra, nie będę tego opowiadać teraz, bo to chyba nie na ten temat, ale jak najbardziej intuicja jest ważna dla mnie również. Czasami decyzje trzeba podejmować intuicyjnie w tym momencie. No dobra.
Znaczy jak to... można, nie? Bo jak nie można, to oczywiście, bo to jest metoda nie do końca sprawdzona, potwierdzona, nie możemy tego do tego
odnieść.
Najlepiej by zrobić assessment, pytania powtarzalne i tak dalej, wtedy mamy każdego kandydata pogrupowanego, no ale to wymaga czasu, nie? Mhm. Jak rekrutujemy, no, akurat przykład teoretycznie, jak jest rekrutowany osoby, nie wiem, zarządy czy coś, to czasami rekruter potrafi cały dzień spędzić, tak?
Jasne.
I niestety tylko rozmowa, ale też zaczyna się od rozmowy takiej swobodnej, od planów, cała gra też jest, może być, więc to dłużej, nie, żeby poznać. Mhm. Nie da się przez godzinę odgadnąć człowieka, nie da się.
Jasne, no, ale to im wyższy szczebel, no, no prezes tak najwyższy sądzę. Szczebel, to tak wiadomo, sądzę. Że tam jest tak kilka etapów. No,
nie zmieniamy prezesa, ale to ogólnie, nie? No to. Czym wyżej, tym trudniej, nie?
No dobra, to podejdziemy tutaj pana od innej strony. To co dyskwalifikuje w takim razie kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej?
Kiedyś to było dużo rzeczy, na przykład telefon potrafił zadzwonić, no to jest jedna z podstawowych rzeczy, włączamy telefon i tak dalej. Teraz nie. Nie? Ja teraz pozwalam. Ja pozwalam, proszę odebrać, tam jest żona, no to proszę, że pan jest na rozmowie. No i nic, bo to nic nie zmienia tak naprawdę, nie? Ale też pokazuje, to jest jak gdyby my jesteśmy spójni, ale też pokazujemy, że no jest taka, no to jest życie, nie? Nie wszystko można zaplanować. Tak jak mówię o tym stresie, no człowiek idzie, no zapomni. Wiedział, że ma to zrobić, ma tam na liście, powiedzmy, ale zapomniał. No i dzwonił mu ktoś. Ja nie wyprowadzam, bo to łatwo kogoś zgonić, a nie wygoniłeś, cała rozmowa przeparła. Nie, nie w tych czasach. Okay. Zdarza się. To jest przykład taki życia wzięty. Nie?
Czyli nie w tych czasach, czyli rozumiem, że jednak rynek pracownika powoduje to, że tak ciężko te zasoby ludzkie?
Tak, to że potknięcie, no potknięcie tam. No.
Ale to jest właśnie, u pana się zmieniło z perspektywy czasu, czy organizacji, doświadczeń?
Nie, czasy, dostępność na rynku, jednak.
Czyli jeżeli by znowu były te kolejki, 30 osób by stało fizycznie przed pana biurem?
Nie, ale się chyba też zmieniłem, że ten telefon, no dobra już, no jak tam jest potencjał i więcej, no to potraktujmy to, każdemu się zdarzają błędy. To nie ma tak, że każdy jest idealny. My, no pracodawca też nie szuka idealnych osób. No.
No dobra, to i tak nadal nie mamy tej dyskwalifikującej rzeczy jednej, bo telefon wiem, że nie dyskwalifikuje, a dyskwalifikował, więc co dyskwalifikuje?
Obecnie?
Obecnie, tak.
Nie mam jakichś takich gotowych, że tam, no nie wiem, katalog, że tam dyskwalifikuje czy coś. No, okay. Nie ma czegoś takiego, nie?
To może nie dyskwalifikacja, wejdźmy tak troszkę na lżejsze tony. Coś, co ogólnie od razu panu daje taką lampeczkę, że coś tu się nie zgadza. Czy są ogólnie jakieś takie przesłanki? Być może w CV, być może na spotkaniu?
Znaczy, to tak, no to CV jest, rzeczywiście w CV można wszystko wpisać. To też uprzedzam kandydatów. Lepiej przejść mniej niż więcej, bo nie daj Boże, piszemy zainteresowania, że lubimy czytać książki, nie daj Boże, kryminały, nie daj Boże, kryminały skandynawskie, jeszcze, nie wiem, tam współczesne, skandynawskie, nie mówię akurat ja, ale ktoś inny trafi się i no, będzie czegoś chciał więcej niż tej rozmowy, no właśnie, i zacznie zapytać o to. I wtedy, jeżeli idzie takie pytanie o zainteresowanie, które jest no, w zasadzie związane z pracą, a jednak bada jakąś tam rzetelność pracownika, jak ten pracownik, kandydat pisuje, że tam interesuje się, czyta te książki i ktoś po drugiej stronie się zdać, musi wtedy się znać, rekruter. Akurat to taki przykład bierzemy i nie zna, no to wtedy jest to naprawdę duży minus, nie? Bo wtedy rzetelność no, spada, nie? Bo ja nie mamy innych narzędzi przez ten moment, żeby sprawdzić tę rzetelność i to jest tylko cząstka. No ktoś wpisuje świadomie, wie co wpisuje. I kiedy już zostanie złapany na jakieś tam niejasności, tak bym to nazwał, no to pozostanie jakiś znak zapytania, nie?
Okej, okay, to jest bardzo cenne. Czyli rzeczywiście, jeżeli wpisujecie zainteresowanie, to wpiszcie tym, czy się interesujecie, a nie to, co było w szablonie na pracuj.pl.
No tak, czasami to, że szablon widzisz. Lubię wycieczki, nie? No dobra, tak. No to jedziemy z wycieczkami. No to idzie na te wycieczki, nie? No, do cioci. Ale wycieczki zagraniczne pisałeś. No, w sumie to...
Ciocia mieszka za granicą przecież, tak?
To trzeba uważać, nie? To trzeba uważać. Ja czasami patrzę, sprawdzam zainteresowania, ale to właśnie bardziej, żeby rozluźnić atmosferę, że taka potrzeba jest. Albo właśnie przejść na taką drugą stronę, taką bardziej, no, ludzką, pozafirmową, bo szukamy na końcu człowieka, nie jakiegoś tam robota do firmy, nie? Ja tak to widzę, nie?
I to nie tylko w rekrutacji, bo ja tu mogę się przyznać, że pan Michał ze mną rozmawiał o rąbaniu drewna siekierą, o psach, o rybkach
tak.
i o innych tematach, więc rzeczywiście ta ludzka twarz jest potrzebna nie tylko w rekrutacji, bo w sumie to pokazuje też firmę, w której pracujemy, tak. No i to partnerstwo, ono powinno być też na takich relacjach, wydaje mi się, dosyć ludzkich, a nie stricte biznesowych.
No tak, podejście do rekrutacji, jeśli chodzi o taki, co ma być, czyli no właśnie zainteresowanie. Kiedyś było tak, że nie podajemy zainteresowań, potem było, że dajemy zainteresowania, potem, że znów nie dajemy, potem jest zdjęcie było, że nie dajemy kiedyś ze zdjęć, potem, że dajemy, teraz znów, że nie dajemy zdjęć. Słyszę.
No, niektórzy dają, no teoretycznie nie można wymagać zdjęcia.
Teraz w zeszłym tygodniu czytałem tam dla pokolenia 50+, no że są takie wytyczne, że niektóre rzeczy jak najmniej. A to jest szczególne tam, no bo wchodzimy tam już tam, no, wiek i tak dalej, ale rzeczywiście to takie ciekawe rzeczy są, nie?
Okay.
No bo na drugi, jak pan pyta rekrutacji, kto jest rekruterem w dzisiejszych czasach?
O, to dobre pytanie, odwróciło się rolę, widzę w tym podcaście. Kto jest rekruterem?
Tak, ja już wiem, a niech pan teraz powie mi ze swojego, z pierwszej linii, kto jest rekruterem.
Ale chodzi panu o to, kto zatrudnia do firm?
Nie, kto rekrutuje, kto przeprowadza rozmowy.
Wiele osób, nie tylko działy HR, bo to są zazwyczaj liderzy, menedżerowie.
Ale w sensie takiej, HR czy tam właśnie agencji, no jak kto rekrutuje?
Specjaliści.
No i specjaliści, ile mają doświadczenia?
O, teraz to różnie. Rok czasu to jest super doświadczenie.
No właśnie, ale tak. Są ciągle na początku rozwoju albo gdzieś.
Tak.
Natomiast na rynku jest przekrój bardzo dużo zróżnicowanie od roku aż do 30-40 lat. Mówimy o tej różnicy pokoleniowej teraz. No i teraz ten rekruter, który ma
jest
3, 4, 5 lat, nagle rekrutuje i nagle ma rekrutować. No ma podany zakres obowiązku i wszystko. I tyle, nie? I tak w zasadzie powinien skończyć, nie? No ale jak siadamy do rozmowy, no to są takie zewnętrzne atrybuty człowieka, no które trudno uniknąć, nie? I pewnie jak będzie miał do wyboru, no nie chcę powiedzieć Zetkę, a Bambi Boomera, no to nie wiem, może mieć to wpływ na decyzję rekrutera, jednak.
Jesteśmy tylko ludźmi, każdy subiektywnie podejmuje decyzję, jakby nie patrzeć. I mimo tego, że rekruter ma wytyczne, no to i tak finalnie, jeżeli będzie miał 3-4 kandydatów, którzy są bardzo podobni.
Nie, to jednak nie, na to nie patrzę, bo firma ma mieć zrobioną pracę, a jakimi to będzie siłami, czy on będzie miał tyle lat, ile to jest jakby wtórne, nie? Na końcu się widzi efekt, nie? I ja też na to patrzę, czy będzie, idąc dalej, jaka płeć i tak dalej, nie ma to na końcu znaczenia. Ma być dostarczony wynik, nie? Tak trochę teraz ostro pójdę, ale na końcu nie powinno to w ogóle wpływać, nie? Kupuję, co pan mówi, że to ma wpływ, ale rekruter powinien być świadomy, że no, ta część, ta ludzka, no, ma, jak to mówię, zakłócenie, no może wpłynąć na wybór tego, nie?
Może. Wiele czynników może tak naprawdę na etapie rekrutacji. I myślę, że tych czynników jest sporo i mogli... Inaczej patrzę na czas. Mamy dużo czasu. Tych czynników rzeczywiście mogłoby być dużo. Od tego, czy CV jest ładnie napisane, czy jest w jakimś programie typu Canva zrobione, czy podczas rozmowy rekrutacji. To zależy od stanowiska, też to podkreślmy. Bo przecież nie będzie pan sprawdzał CV pod względem estetyki, jeżeli zatrudnia pan pracownika na magazyn.
Ale CV już w ogóle nie patrzę, bo już tyle widziałem wzorów, że...
Na przykład, więc... Ale wydaje mi się, że docelowo to i tak jest subiektywne. Wybiera rekruter tą osobę.
Dobra, ale rekruter nie jest sam sobie, tylko ktoś go zatrudnił, też pracuje na rzecz kogoś, więc powinien być odpowiednio, nie chcę powiedzieć nastawiony, no ale no w jakimś właśnie kluczu albo w jakimś kodzie, no powinno tak to być. No.
Jasne, klucz, kod, bo my jako firma rekrutacyjna, my pracujemy dla biznesu. W sumie dział HR pracuje dla działów w firmie, jakby można traktować jako zewnętrznych klientów, tak? U nas jest tak, że my rzeczywiście pracujemy z klientami i oni zawsze dają nam ten klucz. Natomiast tu mamy dopasować tego klucza i to jest często niestety, lub stety w sumie, subiektywne, bo w zależności od tego, jaki jest rekruter, co pan powiedział. Mamy różny przekrój rekruterów, których pan zna, niektórzy pracują u nas pół roku, niektórzy pracują 2-3 lata, niektórzy i dłużej, tak? W sumie to 3 lata, to nie wiem, czy pan uzna, że to jest za małe doświadczenie.
To akurat jest wasz przykład, ale mówię też o innych firmach, dużych firmach headhunterskich. To różnie to wygląda, nie? Jednak chciałbym wierzyć, że tak nie jest, ale słyszę, że jednak trochę ma to wpływ. Dlatego ten temat trochę porusza mnie.
Okej.
Okay. Bo nie ma chyba takiego katalogu, nie wiem, rzetelności rekrutera, nie wiem, że powinny być spełnione, to bierz pod uwagę to. Nie ma, tak jak pan mówi, jest tu duża, a jednak na końcu rozmawiamy o czyimś życiu, nie wiem, o czyjejś karierze.
Tak.
Więc te czynniki, nazwijmy to subiektywne, powinny być zminimalizowane. Bo ten rekruter ma jednak wpływ na osobę. I powinien się kierować no, tymi rzeczami, które są tylko dane no, w jakimś, no, w tych ustaleniach między klientem i to, o którym teraz tutaj pan mówi, nie ma tego dane. Mhm. A jak nagle to dodajemy, to znaczy, że no, kto wybiera? Firma czy rekruter?
Rekruter. Z mojej perspektywy rekomenduje, a firma wybiera z tych, co byli rekomendowani.
No tak.
To możemy godzinami rozmawiać na ten temat. Rzeczywiście to, co pan powiedział, to jest piękna wizja w ogóle, żebyśmy tak mieli tylko i wyłącznie w rekrutacji osoby, które mają kompetencje, doświadczenie i w ogóle lata praktyk i szkoły specjalne pokończone. No, to nie jest do zrobienia, bo to jest bardzo ogólnie popularny zawód. Zawód wykonywany, tak? Jeżeli chodzi o pracę specjalisty do spraw rekrutacji czy HR, bo tego naprawdę jest dużo ogłoszeń i ta popularność rośnie.
Nie wiem, ale ciężka praca to jest ogólnie, to jest ciężka praca.
No bo
jak się to robi.
Czemu? Tak? Właśnie, czemu ciężka?
No bo jednak jest mocna decyzyjność, nie? Każdy człowiek, czy każda rozmowa no trzeba zebrać dużo czynników, które są czasami niedane. Mhm. Trzeba to zebrać jakoś i na końcu argumentować. No dostawcy, czy tam no, ten, który ma zleca, czy hiring managerowi, no jest to, nie jest takie to oczywiste. Mówię tutaj o tej ekipie, która no, rekrutuje, nie mówię tutaj o merytorycznym, który zatrudnia, czy tam o pierwszym etapie na przykład. No to nie jest oczywiste. No jak człowiek wie i robi selekcję i wie, że no, ma jakieś tam kryteria, którymi się kieruje i no, selekcjonuje CV, no tak lub na nie. Natomiast tak, może być takie poczucie, nie wiem, master CV. No i teraz no, daje pieniądze, to 95 przepada gdzieś. No, jednak według jakichś kryteriów. No i teraz, jak te kryteria, o których pan mówi, nie są respektowane, no to rekruter może sobie wziąć tylko 5. I on na przykład sobie, teraz teoretycznie rozmawiam oczywiście.
Jasne, oczywiście.
Może sobie wziąć, a kurde, powiedzieli mi tutaj, ale ja sobie wezmę, a tylko do 30 wezmę. A co? No i wezmę tylko do 30, bo tak ja uważam, nie? I to już się robi niebezpieczne, nie?
Ale to jest ogólny problem i to od jakiegoś czasu. Jednym z wartości dodanych, którą my jako firma rekrutacyjna oferujemy naszym klientom, to że nie będą musieli 100 CV przeglądać, tak? No bo to jest często problem. Ile to czasu zajmuje, żeby pan to 100 CV rzetelnie przejrzał? My mamy tak naprawdę system, który pomaga nam przy weryfikacji, ale zawsze te błędy są. Nie da się wszystkiego tak naprawdę wyłapać na etapie CV dodatkowo. A ile rozmów można przeprowadzić na jedno stanowisko?
Ja to rozumiem. Znaczy, na końcu chcę powiedzieć, że powinno być patrzone tylko to, co jest dane. Gdyby zakres obowiązków, odpowiedzialność, kwalifikacje, tyle. Koniec. Inne rzeczy są naprawdę wtórne i nie powinny być brane pod uwagę. To
kończymy w takim razie ten temat. To wychodzimy na inne tematy. Czy z pana perspektywy, bo pan pracował w kilku dużych firmach, można sprawdzić na LinkedInie, od razu podpowiem, czy w ogóle styl zarządzania firmami się zmienił z perspektywy właśnie na początku lat 2000, a tego, co się dzieje teraz w obecnej organizacji, gdzie pan pracuje?
Czy są takie branże, jak to branża automotive, których jak się dołączy do tej firmy, to będzie wiadomo, jak gdyby, czego się można spodziewać. Mhm. Tam muszą być procedury, tak samo jak branża medyczna, muszą być, to ze względów bezpieczeństwa i tak dalej. Muszą być i wtedy rzeczywiście, jak ktoś chce, no, nie chcę powiedzieć, że po sznurku, no, ale wiedzieć, no, gdzie, co, jak na daną sytuację, no to tam w tych firmach znajdzie.
Okay.
I to jest też okej i to nie ma nic złego, to też daje dobre doświadczenie, żeby nabrać doświadczenia, zrozumieć niektóre procesy, to też pozwala. Natomiast obecnie no, zmienia się ten kierunek zarządzania. Nie chciałbym tutaj mówić o Google albo o jakichś innych firmach tam z piąteczki pierwszej. Ale on jest coraz bardziej rozproszony i coraz bardziej nieustrukturyzowany, czyli jest bardziej, no decyzyjność jest też coraz bardziej na niższych szczeblach i to jest okej.
Mhm. Okej. Czyli pan to odczuwa z perspektywy swojego doświadczenia wcześniej, że była rzeczywiście taka centralna władza, a teraz rzeczywiście jest rozproszona decyzyjność w tej organizacji, w której pan pracuje?
Tak, ja podam taki przykład, to przykład akurat Deflexa, jak dołączyłem do Deflexa 25 lat temu i nauczony, że trzeba zrobić spotkanie i spotkać się. I tam, żeby pogadać sprawy. No i rzeczywiście zrobiłem takie spotkanie. Zaprosiłem tam kierowników, już nie pamiętam, ten temat. No i czekam. Minęło 10 minut, nikogo nie ma. I o co chodzi? Wychodzę na korytarz, no akurat tam szedł jeden z szefów. No to spotkanie mamy. No dobra, no co chcesz? No to idę. No dobra, no to załatwione. Ja mówię, ale już, no to nie trzeba tych spotkań robić. Dobra, no tam następną pracę. No. Zdziwiony byłem wtedy, długo nie mogłem tego zrozumieć, no ale okazuje się, że to jest słuszne podejście, bo spotkania są marnowaczami czasu. Można spotykać się, ustalać, zmieniać i tak dalej. I teraz nawet literatura już o tym teraz, miesiąc temu czytałem, zmienia, że oczywiście tam style mają swoje firmy, no ale na końcu jest znowu mój, w ludzi jest ważny efekt, a czy to będzie spotkanie, czy to będzie jakiś tam inny sposób, czy właśnie to, jak tam mówię, ta decyzja na korytarzu, no to się obgadać, skonsultować, no może wystarczy jedna osoba skonsultować, dobra, działamy, która ma wiedzę na temat różnych obszarów i działamy, nie? I to jest najważniejsze.
Czyli ograniczenie biurokracji na maksa?
Nie, to bo jest takie też podejście, że to już zostało skwantyfikowane przez, że różne firmy albo nawet różne kraje różnie podchodzą do problemów albo do procesu. Mhm. I na przykład w takich krajach, gdzie musi być wszystko po kolei, no to, to na pewno natkniemy się na to, że trzeba po kolei kroki zrobić. A w takich krajach, gdzie właśnie liczy się, no dobra, zróbmy to w procesie, jest to ważne i tak dalej, ale na końcu się liczy wynik, nie? Czy dowiedzenie jakiegoś wyniku. Takie moc zrozumienie. I to już wymyślone. Już to można zajrzeć w internecie, wpisać sobie metody tam, czy tam procesy podejmowania decyzji. Jest, jest to już wymyślone. To nic tutaj tam, no.
Okay,
to czy... takie moje doświadczenie. To nie chcę powiedzieć, że nie ma tych spotkań, bo teraz oczywiście mamy tych spotkań, bo jak firma rośnie, byliśmy małą firmą, to w zasadzie każdy, to można było się szybko powiedzieć. Jak firma rośnie, to niestety, albo stety, człowiek jest ograniczony i nie będzie potrafił zapłacić 100 różnych tematów, więc potrzeba spotkania, żeby zdelegować, przyznać komuś liderstwo, jak ktoś pociągnął ten temat. No i też rzeczywiście spotkanie jest potrzebne, żeby spotykać się, monitorowanie. Monitorowanie jest bardzo ważne jednak na końcu, ale jak jest bardzo dużo tematów, to potrzebne, bo jak tam jest, no powiedzmy, 5, no to można to jeszcze gdyby złapać w sensie takim, no, człowieka, że potrafi tematy, ale jak się zaczyna się robić 20, 50, bez takiego monitorowania nie ma szans. Musi być jednak monitorowanie, sprawdzanie, gdzie jesteśmy, no i do końca, gdzie chcemy dojść, nie? Także tutaj wszystkie te metody, które tam są, metody w zarządzaniu projektowym, no to sprawdzają się przy dużej zmienności, przy dużej ilości projektów, a teraz tak film pracują, my nie pracujemy na jednym projekcie, no chyba, że to jest firma z branży komputerowej i robi grę, chociaż tam też jest kilka projektów, to może tego nie widzimy, które się toczą naraz, no bo mają na końcu do wyprodukowania gry, a w firmach, jak ma dużo biznesów, każdy biznes się tam w innym rzeczywistości przemieszcza.
Okay. Ja bardzo hołduję tej zasadzie rzeczywiście, proszę, że spotkania są nie do końca potrzebne. Są potrzebne, nie wszystkie może takie projektowe, ale rzeczywiście opieranie się na danych, pokazanie celu
tak,
zdobycie zgody na to, żeby zrealizować projekt. No przecież jest cel, jest ROI, więc widzimy, działamy, a później rozliczenie. Nie udało się, próbujemy dalej, albo szukamy innej firmy, aby się udało i sobie piątkę
zbijemy. Ale czy jesteśmy w takim obszarze akurat rekrutacyjnym, czy tam na miękkich, więc ten ROI tak nie do końca zawsze jest. Nie? Ten ROI czasami u nas może być za 5 lat dopiero, nie?
Dobra,
to może tak być, nie?
Ja to wytnę i mojemu prezesowi to pokażę.
Nie, to trzeba też rozumieć, że no, te działy mnie supportujące nazywam, one nie działają tu i teraz. Operacja to szybko potrafi poprawić z dnia na dzień, czy tam z miesiąca na miesiąc. Supporty niekoniecznie, nie? To się dzieje, to jest praca u podstaw, to jest on, dlatego, że support, no akurat my rozmawiamy tutaj w pana siedzibie, czy też taki w obszarze, to. No to trzeba bardzo dużo rzeczy skonsultować i ona nie pokaże się na raz. No, jak mamy kandydata, no to ten kandydat dopiero nam może no, za rok się no, wykazać i no, tam wartość zacząć dodana jakąś tam moc zdecydowaną, nie? Tak naprawdę później po 3 miesiącach już tam no, cóż do przodu no, już przynosi, nie?
Jasne.
To tak jak sobie rozmawiamy o tym w tym temacie.
Dobra, to skaczemy na kolejny temat. Czy w ogóle jako Flex macie wdrożony proces onboardingowy?
Ten onboarding rzeczywiście mamy takie bardziej granice, co tam się powinno wydarzyć w pierwszym, drugim, trzeciego miesiąca. Ja też tego pilnuję. Mamy to nie na produkcji, różnie, w różnych działach, ale to też jest bardziej osoba, która jest no, wyznaczona, żeby daną osobę wprowadzić. W szczegółach nie wnikamy. Bardziej co powinno być. Na przykład dla mnie bardzo ważne, co żeby w tych pierwszych 3 miesiącach, żeby osoba nam potrafiła powiedzieć, no co tutaj z perspektywy takiej osoby, która przychodzi z zewnątrz, no co tu można by zmienić, albo co widzi, że jest takiego, co można by usprawdzić, no albo wygląda, nie wiem, na nielogicznie, albo że można by to inaczej zrobić, to pierwsze 3 miesiące, bo potem jak osoba już siąknie w filmie, to nie zobaczy tych takich no, nieścisłości, tak to nazwijmy, nie? To mogą być różne, nie chcę wchodzić w szczegóły, a tak jest, ja to pytam i rzeczywiście to jest ta wartość dodana dla nowego kandydata, który może takie rzeczy jeszcze pokazać. No też można wtedy pójść trochę dalej z pracą w dziale.
Okej, okay. To jest ciekawe. Zahaczył Pan ostatni temat z moich 7 punktów, które mam zanotowane na kartce.
Proszę.
Nie wiem, czy Pan czasami czyta badanie ogólnopolskiej satysfakcji z pracy.
Czytam.
Robi Lean Passion takie badania.
No robi różne filmy, no dobrze.
Żeby nie było, ogólnie nie pokazywałem tego badania tutaj panu Michałowi, ale zahaczył pan o wszystkie 7 punktów, bo numer 1 w ogóle punktem dla pracownika, jeżeli chodzi o to, żeby on był zadowolony z tej pracy, którą wykonuje, to jest to, że pracodawca dba o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez ich przełożonych, czyli dobry lider. I z mojej perspektywy, bo prawda jest taka, my pracujemy dla firmy Flex i w firmie Flex ludzie chcą pracować. I głównie chcą pracować właśnie przez to, że ci liderzy ogólnie dbają o pracowników. Drugim jest to, że pracodawca dba o zrozumienie misji, wizji i wartości firmy, czyli ten kod DNA, o którym pan wspomniał. Drugi punkt odhaczony. Pracodawca umożliwia pracownikom zgłaszanie problemów i skutecznie je rozwiązuje. Przed chwilą o tym mówiliśmy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ludzie chcą pokazywać problemy w firmach i je rozwiązywać. Jeżeli pracodawca unika w ogóle konfrontacji tych problemów, czy tam wyzwań, obszarów, to ludzie się frustrują. Interesujące?
Tak. To widać, ale to zależy właśnie od podejścia, nie? No bo jak jest firma wymyślona i uważa, że jest wszystko okej, no to tam pracownik w zasadzie ma pracować, nie?
Ale zawsze jest coś do zmiany. Jeżeli firma uważa, że coś jest okej, to znaczy, że jest w błędzie.
Tak, to mówimy o takim modelu firmy teoretycznej, który uważa, że jest najlepsza, nie? No to wtedy jest kłopot, nie? No bo za chwilę ona nie będzie najlepsza, bo ktoś przyjdzie, inna firma się pojawi i która rozmawia z pracownikami, albo słucha pracowników, albo czerpie z ich obserwacji, albo z podejścia do pracy. No tak.
Okej. Co ciekawe, na czwartym miejscu jest dopiero atrakcyjność wynagrodzenia? Jest dla mnie zawsze ciekawe, bo firmy chcą walczyć zawsze wynagrodzeniem, a się właśnie okazuje, że ktoś pójdzie na tą drugą stronę rzeki, do tej zielonej trawki i okaże się, że jednak kasa jest lepsza, ale brakuje tam innych rzeczy. Bo kolejnymi czynnikami na miejscu 5, 6 i 7 jest rozwój, nauka, dobra atmosfera i work-life balance. Czyli ludzie chcą mieć swoje życie, chcą dobrze się czuć w pracy i chcą się rozwijać. Więc to jest dla mnie ciekawe, że pan zahaczył wszystkie te 7 punktów.
Tak, to powiem jeszcze o tym sukcesie, bo mam kurde taką ładną infograficzną, jak pan pyta, to pyk. Wysłałem tam kiedyś jednemu z dostawcy, w ogóle niezwiązanemu z branżą. Nie panu, ale mogę to wysłać i spodobało mi się, bo tam...
Tego pan powiedział, co to jest w ogóle?
No jak mierzymy miarę sukcesu pracy właśnie o tym, to wysłałem jednemu z dostawców, którym tam współpracowałem, ale w ogóle nie firmą, życie prywatne. I on tam mówił, no chciałby się więcej zarabiać, chciałby być dyrektorem. Mówię, no dobra, super, ja ci za chwilę wyślę taką infograficzną. No i tutaj jest właśnie, że pracownicy patrzą, że chcieli mieć dobre wynagrodzenie i nazwijmy to akurat jest stanowisko, a powinna być troszkę inna skala. Właśnie tutaj, co o tym dzisiaj mówimy, o czym ja chcę też powiedzieć, z którym mam nadzieję, że to zostało usłyszane, że stanowisko tak, okej. Wynagrodzenie tak, ale to jest jedna z 8, jak widzimy na takim kole, jedna z 8. Dalej mówimy, że jest możliwość tego czasu, czyli to, co pan mówi, work-life balance, nie tam, czy 12 godzin pracujemy, że robisz to, co lubisz. To też jest ważne, że pan to nie zahaczył. Idealnym jest, żeby znaleźć pracę, którą się lubi. Wtedy nie trzeba pracować.
Ach, tak.
Przewrotnie powiem.
Tak.
To nie jest łatwe. To nie jest... ale trzeba znaleźć. To każdy powinien znaleźć sobie w sobie takie, co tam najlepszym jest. I żeby się pracować, ale nie pracować.
Ale to trzeba w głąb siebie pójść i zobaczyć, co się lubi.
Nie jest łatwe. Chociaż ostatnio zacząłem zastanawiać się, czy to jest tak, że... Czy człowiek ma taką predyspozycję jedną, czy on po prostu wybiera się... No, jak zrobi 1000 rzeczy, to jest nagle ekspertem.
No dobra, a to ja teraz przewrotnie
zrobię. Moment, tego jeszcze nie wiem, tylko jeszcze zakończę. No. To mówię, że można to robić. I tutaj dwie rzeczy ważne, o których jeszcze nie mówiliśmy, czyli to jest zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne, nie? Bo to też jest ważne w pracy. To tak nie jest, że człowiek przychodzi, wychodzi, tylko on przychodzi z nastawieniem, z myślami. I nie tak, że jak kończy pracę, to już nie ma tej pracy. Ona ciągle zostaje w pracy, nie? Jak mamy kłopociki w pracy, to one nie zostają, tylko one się przenoszą. Więc jak to pracodawca rozumie i pomaga pracownikowi rozwiązać, no to pracownikowi też chce do nich wracać, do tej pracy chce wracać. Czyli nie wiem, czy pan mnie tutaj dobrze zrozumiał. Bardzo to się nasiliło przez ostatnie 2 lata, pandemia to pokazała, że ludzie, człowiek ogólnie nie jest, jak przychodzą takie rzeczy, na które nie ma wpływu, no to pojawia się jakaś tam forma lęku, tak nazwijmy. Nie jest sobie z tym łatwo poradzić, więc takie programy wsparcia, szczególnie jak tu Ukraina, wojna, to my takie programy zapewnialiśmy w Flexie. Pewnie, żeby to wyjaśnić, zrozumieć, wtedy pracownikowi też się lepiej pracuje na końcu. To jest jedno. I drugie, że praca albo frustracje w pracy, albo inne jakieś przeszkody mogą się przekładać na zdrowie fizyczne. To tak, to też jest ważne. To nie za darmo, że jedziemy do pracy i nazwijmy to nosimy w cudzysłowie ciężary, albo no tam robimy jakieś projekty, które są ponad nami, albo nie wiem, tak się angażujemy w pracę gdzieś tam na liniach produkcyjnych, że wszystko jest zrobione tak, jak chcemy, no ale niestety to kosztuje zdrowie. Zdrowie nie ten organizm nie jest tak, że on tam wszystko. No oczywiście dużo może, ale pewien czas się upomnia sobie. To taka moja perspektywa. Dlaczego pozwoliłem sobie przypomnieć to koło, na którym się nastawienie się powinno patrzeć na pracę, jak gdyby na takie 8 elementów, które są ważne, nie? To taka moja perspektywa. A propos pan zapytał, no to tak jeszcze dodałem, żeby też był taki pełen wachlarz, nie?
To jest bardzo istotne, ale o tym, o czym powiedział, o tym zdrowiu psychicznym i fizycznym, nadal u mnie ja widzę po prostu tego dobrego lidera, bo jak była pandemia, konflikt, to ten lider jest tutaj niezastąpiony.
Jest kluczowy.
Jeżeli jest dobry, ludzie ogólnie pracują dla kasy, oczywiście, no przecież trzeba ogólnie za coś żyć, natomiast też pracują dla liderów i te badania satysfakcji pokazują, że w ogóle ludzie, jeżeli są niezadowoleni ze swojego bezpośredniego przełożonego, to oni nie polecą tej pracy dalej w ogóle. I to jest ponad 70% osób, które jeżeli źle oceniają swojego szefa, to w ogóle oceniają źle całą pracę. Więc bardzo istotne jest to, żeby ten lider był naprawdę na poziomie i trzeba pracować głównie nad tymi liderami. Ale wydaje mi się, że to też jest obszar HR-u, żeby rozwijać liderów.
No, my pracujemy dużo liderami, też dostarczamy szkolenia, które pomagają zrozumieć tą pracę. My dużo awansujemy też pracowników, właśnie liderów linii, którzy zostają potem liderami obszarów albo kierownikami i tak dalej. Dużo mamy wewnętrznej promocji, ale jak ktoś z niższego czepa na wyższy, to on się nie stanie z liderem w tydzień, w miesiąc, więc potrzeba dodatkowej takiej szkolenia, zmiany perspektywy też, no bo nagle jak zaczyna się zarządzać większą liczbą osób, to trochę jest trudniej niż tam nie zarządzało się wcześniej albo niewielką liczbą osób, więc to też jest ważne, żeby wspomóc pracownika, żeby go nie zostawiać. Dobra, to teraz ty masz ludzi, Marcie, to tak nie zadziała, nie?
Okay.
My też to widzimy, bo na końcu wyniki finansowe nam pokazują, że jak się zatroszczymy o tych szczególne produkcji czy tam logistyce, no to wtedy wynik zaczyna być dowiedziony i to też jest, no właśnie, tak pan mówi, pracuje się do lidera, nie?
Czyli pan widzi ogólnie, że to ma przełożenie?
Ma to przełożenie, ale od razu nie z dnia na dzień, nie? To są, no wracamy. ROI nie działa tutaj z dnia na dzień. Mamy takiego pracownika, który już no, rozumie swoją pracę, jest ekspertem swojej pracy, jak dostanie rolę kierowniczą, no to tam do roku, jak go wesprzemy, to jest to w stanie to ugryźć. Nie?
Czyli
rok czasu da rady. Nie? Może czasami, jak są nam gdzieś tam specjalne takie no, jakieś predyspozycje, to można szybciej, nie? Można. No.
Czyli ważna informacja, jeżeli inwestujecie w liderów, to dajcie sobie rok czasu, ten okres, żeby wtedy dopiero zobaczyć, czy wyniki są, a nie po miesiącu.
Tak, dać im możliwość na błędy, na pomyłki, nie? Bo to nie ma tak, że kogoś zrobimy i teraz, no to teraz jesteś liderem, nie możesz się pomylić, nie? Właśnie jest szansa na pomyłkę, bo błęd uczy, nie? I to jest część szkolenia, czyli jak się kogoś awansuje czy promuje, to z założenia, że tam jakieś się pojawi potknięcie, ale to jest też część szkolenia, bo na podstawie tego błędu, no to on się uczy i więcej tego nie zrobi, nie? Tylko trzeba to zrozumieć, to nie jest tak, że kogoś robimy czysta linia i teraz już nie możesz pomylić się.
Jasne. Ja też bardzo lubię o tym mówić, jak ja zatrudniam ludzi do siebie, do działu, jest już kilka osób tutaj, to zawsze mówię, że ta przestrzeń do robienia błędów tutaj jest i po prostu nie zamiatamy ich pod dywan, tylko je omawiamy, żeby po prostu ponownie ich nie wykonać, no a nie zamieść pod dywan i ponownie je wykonywać.
Tak. A to się tu zgadzam.
No to super, przynajmniej w tym.
Tam z tym jednych osób, które szybciej to uchwyciły, no.
Tak.
Panie Danielu, no, to gratuluję.
Miałem kilka osób, które miały na to wpływ. Tu panie Michale, słowa podsumowania. I co pan w ogóle, jak pan prognozuje ten jeszcze przyszły rok? Bo wszyscy teraz straszą. Recesja, prąd idzie do góry, inflacja i w ogóle zaraz wymyślą jeszcze jakieś nowe łady i inne rzeczy. Jak pan w ogóle ze swojej perspektywy widzi ten 2023 rok?
Nie
bo
wiem.
To jest nagranie grudniowe. Nie. Nie wiem, nie jest najwyżej punktowaną odpowiedzią.
Tak, tam mieliśmy okazję przed nagraniem porozmawiać. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz na jakimś przełamaniu. Nie wiem teraz, w którym to pójdzie momencie. Koniec stycznia lub nam pokaże trochę więcej. Za dużo czynników się to akurat składa. Chyba nie dostrzeżemy tego jeszcze w listopadzie. Pojawia się takie słowo, jak ja lubię spowolnienie. Tak, takie słowo wybieram. Ale widzę też, że więcej się uwalnia pracowników, tych szczególnie w Polsce. Ryzykiem jest kraina, chociaż bardzo dużo tych, jak pan mówi, tam no jest 8 milionów osób. Dostępna siła, ale to tu i teraz. Nie wiem, co
to
za
8
chwilę.
Milionów, to chcę tylko doprecyzować, że 6,3 miliona już ogólnie nie ma ich w Polsce. Czyli około
1,7. No
część wróciła na Ukrainę,
no
część poszła dalej na wschód, tak, na zachód,
tam
na
nie
południe.
Ale ciągle to jest duża, bardzo duża liczba osób. Tak. Więc tak rzeczywiście jest. Więc nie, ja mówię spowolnienie, ale na końcu patrzymy na wynik filmu. Jak wynik filmu mówi, że jest dobrze, To wszystkie deklaracje, no to są tylko deklaracje, nie? Mhm. To tak bym na to patrzył.
Okej. Okay. Ja jednak pozytywnym aspektem chciałbym to zakończyć, bo widząc na przykład po ilości ogłoszeń o pracę, to ten trend nadal się utrzymuje jakby wzrostowy. I to mówię ogólnie, nie będę tego rozbijał na grupy.
To styczeń nam pokaże, bo styczeń zawsze tak. Jest najwięcej. I jak styczeń do stycznia, to wtedy zobaczymy na jakiś, no można powiedzieć, trend, bo grudzień zawsze jest spowolnienie, ale w styczniu zawsze najwięcej jest ofert pracy.
Jedno jest pewne, na pewno nie będzie gorzej niż w 2020 roku. 2020 rok, kiedy pojawiła się pandemia, wszystko było pozamykane, wtedy był nawet rzeczywiście.
No ale dużo informacji, no dobra, dużo czynników. No dobra, okej. Okay. No, to będziemy wchodzić w sprawy takie gospodarcze.
No otóż to. Dobrze, to tym pozytywnym, no miejmy nadzieję, że pozytywnym aspektem kończymy rozmowę. Moim gościem był Michał Krzysztofik, HR manager z firmy Flex. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Wszystkiego dobrego życia.
Dziękujemy słuchaczom za dotarcie do końca naszego odcinku. Zachęcamy Was do komentowania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie znaleźć pana Michała Krzysztofika na LinkedInie. Na pewno będzie mu bardzo miło, jeżeli jakiekolwiek pytania mu zadacie. Lub możecie też zadawać te pytania w postach na naszym fanpage'u na Facebooku, czy też na LinkedInie. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.